Cześć, z tej strony Kacper Kotulak z Centrum Diagnostyki Radiowej Środowiska Kosmicznego. Dziś po raz kolejny chciałem powrócić do tematyki życia w kosmosie, bo pytania takie jak czy na pewno jesteśmy sami albo skąd się w ogóle wzięliśmy, nieustannie spędzają sens powiek naukowcom. Wspominaliśmy niedawno o misji Europa Clipper, która ma za zadanie m.in. sprawdzić, czy na Księżycu Jowisza mogą znajdować się warunki sprzyjające powstaniu życia gdzieś w podlodowym wszechoceanie. Z drugiej strony nie ustają próby ustalenia, czy na Marsie może bądź mogło w przeszłości istnieć życie. Ostatnio chociażby w Nature ukazał się artykuł, którego autorzy zastanawiali się, czy gdzieś pod marsjańskim lodem może zachodzić reakcja fotosyntezy. Lód wówczas nie tylko dostarczałby wody dla powstania życia, lecz również stanowiłby barierę chroniącą przed zabójczym promieniowaniem z kosmosu. Atmosfera Marsa bowiem zupełnie sobie z tą rolą nie radzi. Brakuje w niej chociażby tak kluczowej dla nas na Ziemi warstwy ozonowej. Marsowi brakuje również innej tarczy, którą mamy na Ziemi, czyli pola magnetycznego. Cóż, optymizm badaczy nie ustaje. W końcu nie do końca wiemy, skąd wzięło się życie na Ziemi, więc nie możemy też jednoznacznie przesądzić, co jest tak naprawdę absolutnie niezbędne dla powstania życia. Oczywiście w pełni uzasadnione z naszej dzisiejszej perspektywy są też głosy, że Mars może być wymarłą planetą i życie na Marsie owszem było, ale dawno temu, a dziś nie pozostał po nim żaden ślad. Dla wielu jest to perspektywa dosyć mocno pesymistyczna, bo nawet jeśli jesteśmy potomkami dawnych Marsjan, to przecież nic o tym nie wiemy. Marsjanie, jeśli kiedyś istnieli, odeszli w całkowite zapomnienie i być może taki sam los czeka również nas. Nie ustają próby naukowego wyjaśnienia paradoksu Fermiego. Paradoksu, który mówi, że z jednej strony życie pozaziemskie powinno być powszechne, biorąc pod uwagę rozmiary wszechświata, ale skoro tak, to gdzie to życie jest? Istnieje choćby teoria wielkiego filtra, która mówi, że na drodze rozwoju cywilizacji musi istnieć przeszkoda trudna do przekroczenia. Nie wiemy jednak, czy tym wąskim gardłem jest powstanie życia jedno- bądź wielokomórkowego, czy może to, że cywilizacje na pewnym etapie ulegają samozniszczeniu wskutek chociażby globalnych konfliktów, na przykład nuklearnych. Inna teoria, koncepcja ciemnego lasu, do której nawiązał chociażby Cixin Liu w kontynuacji problemu trzech ciał, mówi, że cywilizacja po osiągnięciu pewnego poziomu powinna być świadoma tego, że inne cywilizacje na podobnym bądź wyższym poziomem mogą być wrogie i potencjalnie śmiertelnie niebezpieczne. Cóż, w tym kontekście dla nas może być już pozamiatane. Wysłaliśmy wiadomość Arecibo, wysłaliśmy zakodowane informacje na pokładach sond Voyager, więc potencjalni kosmiczni drapieżnicy, jeśli bardzo chcieli, mogli już się o nas dowiedzieć. W sercach wielu badaczy tkwi jednak ciągle iskierka nadziei. Chcemy rozumieć, jak powstaje życie w kosmosie, nie tylko z tej perspektywy, że jakoś trzeba będzie przetrwać ten moment, w którym Słońce napuchnie do rozmiarów czerwonego olbrzyma, ale myślę, że wielu z nas napędza po prostu zwykła, ludzka i bardzo szlachetna ciekawość, żeby jak najlepiej zrozumieć świat, w którym przyszło nam żyć i to, kim tak naprawdę jesteśmy.